w audycji Tu i Teraz. Chcę Państwu zwrócić uwagę na projekt, który nie tak dawno miał swoją kolejną, już czwartą odsłonę. Nosi on tytuł, organizowany jest pod hasłem Wzór Podkarpacki. Na ten temat będę rozmawiał z kuratorem tego projektu, panem Pawłem Krausem, historykiem sztuki. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry Adamie.
Wzór Podkarpacki. Pewnie pierwsze skojarzenie dotyczy na przykład stroju ludowego, pięknego, ozdobionego haftem, w bardzo charakterystyczne dla wielu regionów inne ornamenty. No i myślimy wzór i jednocześnie myślimy strój ludowy. Ale przecież to wzornictwo, te elementy, które pojawiają się i charakterystyczne są dla wielu regionów, możemy odnaleźć w bardzo czasami zaskakujących dla nas miejscach, prawda? I my mówimy właśnie o takim szerokim kontekście, gdzie te elementy, ja je nazywam tożsamościowe, się pojawiają.
Tak, okazuje się, że nośnikami wzorów mogą być przeróżne elementy. I dzięki fantastycznej współpracy z etnografami z instytucji województwa podkarpackiego, te nośniki wzorów wydobywamy z zakamarków muzeów, następnie te wzory digitalizujemy i udostępniamy Państwu do wykorzystania. A jeśli mówimy o nośnikach wzorów, to w czwartej edycji pojawiło się tych wzorów 35 kolejnych.
W sumie już 140 opracowaliście takich wzorów.
W sumie 175.
A,
175.
No
140 do trzeciej edycji, w czwartej edycji 35, to już 175 wzorów. Dzięki wsparciu województwa podkarpackiego realizujemy ten projekt w Fundacji Rzeszowskiej w ramach mecenatu kulturalnego marszałka województwa podkarpackiego. I kiedy mówimy o nośnikach tych wzorów, to w czwartej edycji pojawiają się przedziwne nośniki wzorów, bo na przykład mamy do czynienia z pudełkiem na komplet do zamawiania chorób.
Komplet do zamawiania chorób?
Tak, dosyć enigmatyczna nazwa. Jest to pudełko, z którym wędrowała osoba, która była wyuczona zamawiać choroby. Zamawiać choroby, co to oznacza? To znaczy leczyć te choroby, z którymi w XIX wieku na przykład, bo warto wspomnieć, że pudełko, o którym mówimy, pochodzi z połowy XIX wieku, radzić sobie przy pomocy odczarowywania pewnych chorób, na przykład bólu zęba. I takie pudełko jest też, okazuje się, że jest też nośnikiem konkretnego wzoru, który to wzór został w tym roku opisany przez etnografów. W przypadku tego pudełka mówimy o etnografach z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, a następnie wzór został zdigitalizowany, zamieniony na krzywe i można sobie z niego wykonać na przykład element zdobniczy na stroju, czy wykorzystać do projektowania grafiki komputerowej.
Te wzory pojawiają się między innymi na ceramice, takiej codziennego użytku. To są dzbany, talerze, kubki. To są także, jak już powiedzieliśmy, kostiumy, stroje, ubrania, serwety, bardzo też charakterystyczne miejsce, gdzie odpowiednie wzory się przedstawiają. Ale również na przykład okucia metalowe, które służą jako zawiasy do drzwi, czasami do stodoły. I to mnie zdumiewa, że na tak prozaicznym przedmiocie pojawia się coś, co służy zdobieniu, co ma walor estetyczny.
To jest dla mnie fascynujące, jak w XIX, jeszcze na początku XX wieku podchodzono, mówimy cały czas o kulturze ludowej, bo jednak te wzory głównie wywodzą się z kultury ludowej obszaru obecnego województwa podkarpackiego. Jak myślano wtedy o przedmiotach, w jaki sposób te przedmioty, mówiąc wprost, zdobiono? Jeśli podam za przykład inny z przedmiotów, który jest nośnikiem wzoru, a który został w tym roku opisany i zdigitalizowany, czyli kubek na osełkę. Jak Państwo się domyślacie, osełka to przyrząd do ostrzenia kosy. I ten kubek drewniany, który mieścił w sobie osełkę, też jest nośnikiem wzoru. I na tym kubku znajduje się wspaniała rozeta, w zasadzie dwie rozety, które to rozety wprowadzają przeróżne konteksty symboliczne do myślenia o tym kubku. Bo przecież motyw rozety to jest motyw, który kultura europejska zapożyczyła z kultur starożytnych, między innymi z kultury Egiptu czy kultury Mezopotamii, a który to motyw został wykorzystany i przypasany mężczyźnie, na ogół mężczyźnie, który kosił pole gdzieś w Podkarpackim.
Ale to też ważny znak, że przedmioty codziennego użytku miały być estetyczne, miały być piękne, miały być zdobne. Gdy mówimy o stroju, to zazwyczaj myślimy o pewnej świąteczności, prawda? Te najbardziej eleganckie spodnie, koszule, kubraki nosiliśmy, no właśnie, z wyjątkowego powodu, w wyjątkowych okolicznościach. Na to okazuje się, że osełka, że coś, co służy codziennemu użytkowi, także piękne ma być.
Nie tylko piękne, bo jeśli zagłębimy się w symbolikę tej rozety, o której przed chwilą Państwu mówiłem, to przecież rozeta posiadała moc apotropaiczną, co oznaczało mniej więcej tyle, że odstraszała złe moce.
No, to też bardzo ważny kontekst.
Tak? Także tych kontekstów dotyczących przedmiotów występujących w kulturze ludowej było wiele. To nie był tylko i wyłącznie kontekst estetyczny.
Co tu dużo mówić? Wydaje mi się, że to jest bardzo interesująca praca nie tylko ze względów jakby badawczych, ale to jest pewien znak tożsamościowy, prawda? Myślę, że grupa, wspólnota posługiwała się jakimś wzorem, by identyfikować się, by być rozpoznawalną. Taki wzór był ważną informacją dla innych. Skąd pochodzę? Jaki jest mój status? Czy jestem zamożny, czy nie? Czy stać mnie na przykład na ozdobiony kubrak takim, a nie innym ornamentem? To była informacja, mówiąc krótko.
Tak, i ta informacja w języku współczesnej kultury jest zapisana na przykład w markach samochodów, z których korzystamy. Albo w markach odzieży, którą kupujemy w sklepach. Wtedy ta informacja ograniczała się, jeśli tak można powiedzieć, właśnie do tych przedmiotów codziennego użytku, albo do przedmiotów, tak jak powiedziałeś, odświętnych. Mam na myśli ubiór odświętny, ale nie tylko ubiór odświętny, bo przecież były meble odświętne.
No skrzynie na przykład, prawda? W których przechowywało się jakieś ważne rzeczy albo mniej ważne rzeczy.
Tak, tak.
I one też były ozdobione specjalnymi rozetami, motywami kwiatowymi, prawda? No, dlaczego to ludzie robili?
Myślę, że w zasadzie to jest pytanie do badacza, profesjonalnego badacza kultury ludowej, który pewnie odpowiedziałby na to pytanie w sposób fantastyczny, ale jeśli pytasz mnie, to tak jak powiedziałeś, po to, żeby wyróżniać się regionalnie, czyli wyróżniać się pomiędzy kulturami, grupami etnograficznymi wtedy, ale też po to, aby pewne w cyklu rocznym pewne zmiany, które następowały w wyniku zmian pór roku.
Czasami podkreślać. Kalendarza liturgicznego.
Kalendarza,
żyło się tym kalendarzem.
Tak, żeby to podkreślać i żeby też podkreślając pewne zjawiska świętować.
No, nasz region jest niezwykle zróżnicowany etnograficznie, prawda? Tych grup etnicznych mamy na stosunkowo małym obszarze wiele, więc podejrzewam, że i dla badaczy waszego projektu no to jest też nadzwyczajna okoliczność, by badać i ciągle odkrywać na nowo różne konteksty, różne znaki, różne wzory Podkarpacia. Mówimy wzór podkarpacki, ale on myślę, że bardzo się różni jednak ze względu na północ, południe naszego regionu.
Tak, to zróżnicowanie jest ogromne i oczywiście mamy do czynienia, trzeba podkreślić, z wzorami, które zostały zamrożone w czasie, nie mają pewne zjawiska kulturowe, nie mają kontynuacji z przyczyn obiektywnych. Pewne grupy etnograficzne zniknęły najzwyczajniej w świecie. Natomiast część tych wzorów ciągle jeszcze w kulturze ludowej, a czasem wkradają się również do kultury miejskiej, funkcjonuje. I to jest ciekawe, bo te wzory, te elementy posiadają pewien, na linii czasu pewną zmianę, która jest zmianą zauważalną. następują pewne modyfikacje kolorystyczne, kształtów. W sposób istotny wpływają współczesne narzędzia na wygląd tych wzorów. Przecież wycinarki laserowe są w stanie te wzory ludowe w sposób doskonały multiplikować. No ale pytanie, czy o to chodzi? Czy chodzi nam o to, żeby te wzory były współcześnie doskonałe, czy o to, żeby one zachowywały, posiadały ten walor właśnie pracy rąk ludzkich?
Tak, no pewna, przepraszam za słowo, koślawość tych wzorów jest...
Niedoskonałość.
Tak, niedoskonałość jest piękna. No właśnie też o to chodzi, prawda? Unikatowość takiej pracy, czy takiego dzieła rąk ludzkich. Pozwól, odrobina muzyki i wrócimy do rozmowy.